Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Jak w każdy poniedziałek zapraszam Państwa w podróż do wolnego miasta Gdańska. Dzisiaj opowieść o trzech niezwykłych paniach: Janinie Wybickiej, Janinie Jasielskiej i Urszuli Mroczkiewicz. Co łączy te trzy nazwiska? Zapraszam do wysłuchania audycji Gdańszczanki z charakterem. Podwale Grodzkie to nasz dzisiejszy wspólny przystanek. Nie ma chyba mieszkańca, który by nie kojarzył tego centralnego miejsca. Z jednej strony ulicy Dworzec Główny, po przeciwnej hotel i kompleks usługowo-handlowy. Przyzwyczailiśmy się już do tego widoku. Zupełnie jakby ta główna arteria istniała od zawsze. Nic bardziej mylnego. Zatrzymajmy się tu na chwilę.
Do końca XIX wieku w tym miejscu były fortyfikacje, fosa i bastiona. Kiedy miasto poczuło na początku XX wieku, właściwie pod koniec XIX wieku już, że te fortyfikacje, aczkolwiek zabytkowe, w znacznym stopniu ograniczają jakby rozprzestrzenianie się miasta. Zamykają to Śródmieście w takim pierścieniu nie pozwalającym oddychać i rozwijać się, podjęto decyzję o rozbiórce fortyfikacji, zasypaniu fosy, wybudowaniu w miejscu wałów, w miejscu fosy ulicy.
Na początku XX wieku na terenie tych dawnych fortyfikacji zaczęły powstawać reprezentatywne budynki, kamienice i hotele. Można by powiedzieć, że to był początek gdańskiego City. Pod numerem 9 na Podwalu Grodzkim znajdował się budynek Grand Hotelu Reischof. Dziś jest tam City Forum i kino. Zapewne Państwo kojarzą to miejsce. Zaś w miejscu za domem sierocym, wzdłuż ulicy, znajdował się drugi hotel, Continental. Wspominam o nich nie bez powodu.
Właśnie hotel Reischof i też hotel Continental był takim miejscem związanym właśnie z polską działalnością, z tak zwanymi bazarkami, czyli takimi miejscami, loteriami.
O nich opowiem Państwu za chwilę. Zadajmy sobie na początek pytanie, jak to się stało, że w jednym z głównych, największych hoteli w niemieckim Gdańsku bazarki i imprezy organizuje Polonia.
Sam budynek Grand Hotelu Reischof nie był przypadkowym miejscem w ówczesnym, praktycznie niemieckim Gdańsku, w którym organizowano takie polonijne wieczorki, bowiem przez dłuższy czas właścicielem de facto hotelu był brytyjsko-polski bank handlowy, spółka akcyjna, który posiadał ponad 80% udziału w tej spółce hotelarskiej. Stąd dlatego między innymi Polonia właśnie w tym miejscu organizowała bazary, a nie w innym, nie będąc również narażone po prostu na szykany ze strony władz niemieckich ówczesnego Gdańska.
Spróbujmy sobie wyobrazić ogromną salę, oświetloną, udekorowaną, bogatą. Salę hotelu Reischof. A w niej tłumnie zgromadzoną Polonię Gdańską. Na podwieczorku, czyli wspomnianym już bazarku. Zgromadzeni recytują wiersze, śpiewają piosenki, słuchają koncertów muzyki poważnej i oglądają przedstawienia teatralne. Z jednej strony coś dla ducha, a z drugiej coś dla drugiego człowieka. Bowiem podwieczorki były imprezami charytatywnymi, z których dochody zasilały konto powstającego gdańskiego oddziału polskiego Czerwonego Krzyża.
Początki lat 20. w Wolnym Mieście Gdańsku to był taki okres, kiedy te organizacje polonijne skupiające ludność, która czuła się przynależna do obszaru Polski, która chciała się czuć albo z innych względów czuła tą odpowiedzialność patriotyczną, to był ten czas, kiedy te organizacje skupiały tych ludzi i organizowały dla nich wszelkiego rodzaju zajęcia, jak właśnie świetlice, jakieś kursy, jakieś spotkania literackie czy teatralne. Natomiast moment już, te początek lat 20., kiedy te organizacje krzepną, już jakoś działają, mają podstawy, fundamenty, ta organizacja, logistyka, wszystko jest już, można powiedzieć, że prawie, że sprawne, ale co się okazuje, nie ma wciąż fachowej opieki medycznej dla członków Polonii Gdańskiej. I to była właśnie ta nisza, w którą z taką swobodą i też takim charakterystycznym, bardzo aktywnym działaniem weszła Janina Wybicka. Była działaczka Polonii Gdańskiej, dzięki której na początku lat 20., tak jak wspomniałam, powstaje w Gdańsku pierwszy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.
Janina Wybicka, nasza pierwsza bohaterka, miała swój prywatny cel w stworzeniu gdańskiego oddziału PCK. Chciała pomagać kobietom, matkom, stworzyć i poprowadzić stację opieki nad matką i dzieckiem.
To była placówka zupełnie nowatorska, placówka, której nie było tutaj. W ogóle początki takiego wprowadzania takiej teoretycznej podstawy dla młodych matek, jak opiekować się dzieckiem, jak stosować pewne zabiegi, jak one mają się w tym wszystkim też odnaleźć. No pamiętajmy, że to były czasy, kiedy zjawisko depresji poporodowej nie było jeszcze znane, a często te młode dziewczyny obciążone pracą, jakimiś dodatkowymi aspektami życia społecznego, nie do końca radziły sobie z tą opieką.
Wybicka chciała także pomagać medycznie i materialnie najbiedniejszym polskim rodzinom.
Funkcjonowanie samej stacji Polskiego Czerwonego Krzyża z tą stacją opieki nad matką i dzieckiem. To było też ściśle związane z samą opieką medyczną na terenie Wolnego Miasta Gdańska, która również była sprawowana nie tylko tu, ale i w szkołach, w przytułkach, w ochronkach, gdzie po prostu wyłapywano te osoby, które potrzebują pomocy i kierowano je właśnie do oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, który mieścił się, dzisiaj może się to wydawać dość skromne, ale jak na tamte czasy była to bardzo nowoczesna, świetnie urządzona placówka. Mieściła się na ulicy Rogaczewskiego. Zaledwie 4-pokojowe mieszkanie, ale bardzo nowocześnie urządzone, posiadające osobny gabinet lekarski, izolatkę, kuchnię, a nawet poczekalnię, gdzie osoby mogły spokojnie poczekać na wizytę u lekarza. Co ważne, też w tym samym budynku znajdowała się siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża, więc de facto były to dwie osobne placówki, ale ściśle współgrające ze sobą.
A współgrać mogły dlatego, że Janina Wybicka postarała się zdobyć zaufanych, zdolnych współpracowników. A właściwie to współpracowniczki. Były nimi Janina Jasielska i Urszula Mroczkiewicz. Ta druga przyjechała do Gdańska z Poznania w roku 1934 jako potrzebna siła robocza, specjalista, pediatra.
Takiego lekarza dla ludności polskiej nie było. Polacy leczyli swoje dzieci w niemieckich kasach chorych, tak, u niemieckich specjalistów, ponieważ polskiego pediatry nie było.
Urszula Mroczkiewicz była doskonale wykształcona. Ukończyła studia pielęgniarskie w Poznaniu, a w roku 1928 w warszawskiej szkole pielęgniarstwa obroniła tytuł doktora.
I potem wyjechała na asystenturę do Lwowa. I przez 3 lata pracowała u profesora Jakuba Parnasa. To była absolutnie najwyższa liga polskich lekarzy. To było nawet mówiono we Lwowie, że to jest kandydat do Nobla. To tak jakby dzisiaj, no dzisiaj nie, ale w naszych czasach dostać asystenturę u religii. To była ta klasa. Potem pracowała, wróciła do Poznania, pracowała wraz z profesorem Kazimierzem Jonszerem w przychodni przy Uniwersytecie Poznańskim i pracowali nad produkcją polskiej szczepionki przeciwgruźliczej. Więc przed nią właściwie stała otworem kariera naukowa, no z dziedziny bardziej powiedziałabym biochemii. Ona oczywiście praktykowała w tej przychodni przy Uniwersytecie, ale to było ściśle związane z jej badaniami naukowymi.
I nagle tak wykształcona dziewczyna z tak dużymi możliwościami i horyzontami trafia do Wolnego Miasta Gdańska, by zająć się zwykłą pracą w terenie, której dotychczas w ogóle nie znała.
I między nami mówiąc, jakkolwiek było to wyzwanie, to zawodowo to był regres, bo rzeczywiście w obliczu kariery naukowej, jaką przed nią stała, przyjeżdża do miasta na prowincję jednak. Tu było bardzo wiele do zrobienia, ale wyzwań medycznych tu nie było. Problemem dzieci polskich było niedożywienie, złe warunki życia. W związku z tym ważyła, mierzyła, dawała witaminę D, wskazywała na krzywice i wysyłała na letnie wakacje, letnie kolonie, żeby dzieci złapały troszeczkę słońca, żeby podreperowały krzywice. Na tym polegała jej praca. Kiedy zestawimy to nad pracą nad szczepionką i asystenturę u Parnasa, który był naprawdę absolutną elitą medyczną tego czasu, do skromnej, ale bardzo wymagającej pracy w Wolnym Mieście, to można stawać się pytanie, co się stało w jej życiu, że ona tutaj przyjechała.
Pytanie to pozostaje zagadką. Być może względy osobiste zadecydowały o zmianie dotychczasowego życia. Miłość? Tego nie wiemy. Ale przyjechała tutaj i poświęciła się pracy. Także tej po godzinach.
Bo oprócz tego, że pracowała na Rogaczewskiego w PCK, tej stacji opieki, to również pracowała w przychodni dla niemowląt w Nowym Porcie, ale również świadczyła opiekę medyczną w szkołach. W gimnazjum polskim dla dzieci, ale również w przedszkolach, czyli w ochronkach i w szkołach powszechnych. Mało tego, była również lekarką chorągwi, harcerek, tam też się opiekowała, więc pracę miała w bród. Zresztą to harcerstwo strasznie jej się spodobało. Była w pewnym momencie nawet zastępczynią komendantki chorągwi, czyli bardzo się w to zaangażowała i bardzo się zaangażowała również w żeglarstwo, dlatego że to jest też ciekawy epizod gdańskich harcerek. One utworzyły tak zwaną morską drużynę i pływały na jachtach, zwłaszcza na korsarzu, który został wybudowany w gdańskiej stoczni dla Polskiego Klubu Morskiego. I Urszula Mroczkiewicz jako opiekunka, jako lekarz pokładowy pływała na tym właśnie korsarzu.
Kiedyś Państwu opowiem o morskiej drużynie harcerek. Dziś wspominamy krótko o tym, po to, aby udowodnić Państwu, na jak wielu polach działała w Gdańsku Urszula Mroczkiewicz. Była jeszcze ta trzecia, Janina Jasielska.
Faktem jest niezaprzeczalnym, że zarówno Urszula Mroczkiewicz, jak i Janina Wybicka we współpracy z trzecią ekspertką w dziedzinie medycyny, czyli Janiną Jasielską, która była absolwentką Wyższej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Poznaniu, a także, co ważne jak na tamte czasy, stypendystką Fundacji Rockefellera, otwierając tą stację opieki, prowadząc ją, stację opieki nad matką i dzieckiem, weszły, tak jak wspomniałam, na etap takiej zupełnej nowości. To było nowatorskie.
Nowatorskość polegała także na tym, że nasze bohaterki nie miały materiałów, z których mogłyby się uczyć, korzystać. Oczywiście chodzi o te w języku polskim.
Ponieważ tego typu placówki dopiero zaczynały rozkwitać w Europie, w związku z tym sprowadzały książki w języku niemieckim, sprowadzały książki w języku francuskim i na ich podstawie tłumacząc, bo przecież Urszula Mruczkiewicz też świetnie znała obce języki, co zresztą przydawało się w takim mieście portowym jak Gdańsk, tłumaczyły je i przygotowywały materiały do swojej pracy. Można powiedzieć, że były takimi trzema siłaczkami tamtego czasu, dźwigając ten filar opieki i pomagając młodym matkom wchodzić w życie, i myślę, że to było piękne.
Współpraca Jasielskiej, Wybickiej i Mruczkiewicz trwała do wybuchu wojny. Potem Urszula Mruczkiewicz przeniosła się do Wielkopolski, skąd przecież pochodziła.
Potem z kolei do Warszawy. W Warszawie prowadziła na Woli szpitalik przeciwgruźliczy. Ta gruźlica ciągle gdzieś tutaj mi w marzeniach była. W powstaniu warszawskim również prowadziła szpitalik powstańczy. Po upadku powstania oczywiście obóz przejściowy w Pruszkowie, to tak jak większość niestety osób, udało jej się z niego wydostać dzięki pomocy koleżanki lekarki, wróciła do Gdańska i tutaj już się zajęła właśnie taką pracą w towarzystwie pediatrycznym w Sopocie, stąd została zresztą jego przewodniczącą, a potem zajęła się, znowu wróciła do tych swoich zamiłowania, swojego związanego z profilaktyką przeciwgruźliczą. Pracowała w poradni przeciwgruźliczej w Gdańsku po wojnie. Niestety bardzo szybko zaczęła chorować.
Musiała zatem porzucić pracę zawodową i zająć się swoim zdrowiem. Wróciła znowu do rodzinnego Swarzędza, gdzie zmarła w wieku zaledwie 53 lat.
Przedwcześnie na pewno można powiedzieć, bo miała w sobie zapał do pracy, miała w sobie ambicje. No i właśnie powróciła po wojnie do tej swojej pierwotnej, młodzieńczej pasji, jaką było zapobieganie gruźlicy i też pracę nad szczepionką. Ona się tym dalej interesowała, więc widać było, że to nie było coś takiego, że była taka pasja, która w niej została.
W pamięci swoich bliskich pozostała jako pogodna pani, bardzo aktywna, która nie dawała się życiu. Była bardzo pracowita, uczynna i koleżeńska. Również bardzo aktywnie w czasie wojny udzielała się Janina Jasielska.
Opiekowała się osobami przesiedlonymi, a także ofiarami, które chroniły się w różnego rodzaju bursach czy schroniskach. Dodatkowo wyjechała do Otwocka, tam próbowała również organizować, i to zresztą z sukcesem, sanatorium dla schorowanych dzieci. Natomiast po wojnie wraca do Poznania, gdzie prowadziła kursy dla pielęgniarek, co znamienne, dziecięcych, oraz utworzyła specjalistyczną poradnię dla dzieci. I tak aktywnie zajmowała się tym do początku lat 60., kiedy przeszła na emeryturę.
Jak zatem Państwo słyszeli, nasze trzy bohaterki łączyła pasja medyczna, ale także zainteresowanie i otwartość na drugiego człowieka. Urszula Mruczkiewicz doczekała się nawet szkoły swojego imienia. Nosi ją szkoła podstawowa nr 15 w Gdańsku. Jedna z uczennic napisała: doktor Mruczkiewicz, naszym patronem, była lekarzem z wielkim honorem. W czasach po wojnie, gdy wszędzie bieda, pani Urszula wciąż z torbą biega. W torbie przepastnej nosi słuchawki, ma też plasterki, leki, strzykawki. Każdemu dziecku, które choruje, doktor Urszula pomoc szykuje. Osłucha płuca, zajrzy do buzi, poda lekarstwa, wyleczy ludzi. Choć lat minęło już bardzo wiele, wciąż pamiętamy o wielkim dziele. Dlatego imię doktor dziś czcimy i jej życiorys w szkole chwalimy. Piękne to i ważne, prawda? Aby pamiętać. Po prostu. Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Gdańszczanki z charakterem, w której mówiliśmy o trzech paniach: Urszuli Mruczkiewicz, Janinie Jasielskiej i Janinie Wybickiej. Naszymi przewodniczkami były Anna Sadowska i Dominika Ikonnikow. A za chwilę na antenie Radia Gdańsk kolejna gawęda profesora Andrzeja Januszajtisa. Zapraszam.
Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Spotykamy się w momencie szczególnym, w przeddzień, a w zasadzie w Wigilię, chyba można spokojnie powiedzieć, Dnia Wszystkich Świętych.
Tak, to wymaga poruszenia odpowiedniego tematu.
Tak myślę.
I taki przygotowałem.
Profesor Andrzej Januszajtis.
Mianowicie chcę opowiedzieć, jak to było, kiedy umierali królowie. Oczywiście, jak to było w Gdańsku, bo gdzie indziej wiadomo. Napisał kiedyś historyk finansów Gdańska, Max Foltz, Niemiec jak najbardziej, że miasto nigdy nie pozwalało minąć radosnym ani smutnym wydarzeniom w królewskim domu bez poświadczenia swojego udziału. Pisał to, mając na myśli królewski dom polski, bo opisywał historię finansów dawnych. To jest oczywiście bardzo znamienne i ciekawe, bo chodzi o stosunek Gdańska do władców. I obchodzono uroczyście, to miał właśnie na myśli Folc, koronację każdego króla, ślub, narodziny królewicza czy królewny, śmierć jakiegoś członka królewskiej rodziny i nawet mniej ważne wydarzenia nie przechodziły bez echa. No i oczywiście najsmutniejsze z nich to była śmierć króla. Z czasem ustalił się taki jakiś rytuał, ceremonia, w której dużą rolę grały dzwony i możemy to prześledzić w kronikach, na przykład w kronice Kościoła Bariackiego. Taką kronikę pisał między innymi Edward Bettiher w XVII wieku, ale on tam ma i wydarzenia dawniejsze, a potem miał także kontynuatorów. Jest to niezwykle ciekawy materiał, warto by było go przetłumaczyć na polski i wydać z całą pewnością. Na przykład, co pisał o śmierci Kazimierza Jagiellończyka? W roku 1492 w czerwcu umarł w wieku 65 lat szlachetny i pobożny król Kazimierz, który nigdy za życia nie pił wina, miodu ani piwa.
Abstynent?
Pił tylko wodę z cukrem.
Abstynent.
No, tak z tego wynika. Wychodzi. Zresztą możliwe, ja akurat nie pamiętam, jak jest u Długosza, który przecież o nim pisał, ale być może to stamtąd pochodzi ta wiadomość.
Bardzo możliwe.
Zmarł w 48 roku swojego panowania w Polsce. W tym zapisie nie ma jeszcze mowy o jakichś lokalnych uroczystościach, ale niewątpliwie były. Gdańsk na pewno z wielkim żalem żegnał władcę, który wyzwolił miasto spod władzy krzyżaków, obdarzył przywilejami i na przykład w kantacie Freislicha z 1754 roku na 300-lecie właśnie wypędzenia krzyżaków i poddania się Polsce pisał między innymi tak, to znaczy kto inny słowa pisał, ale ta kantata jest do tych słów. Przybyłeś i zwyciężyłeś, Kazimierzu, a za tobą szły wolność, bogactwo i sława. I dalej, no
same
taka
przyjemne rzeczy.
Jest, dzisiaj jest moda na słowo patriotyzm, więc tak. Można z całą pewnością powiedzieć, że ta kantata napisana przez Niemca z Turingii, do słów gdańskiego Niemca, z kantatą wybitnie patriotyczną. I warto było, ponieważ nuty są zachowane, wykonać ją nawet w języku niemieckim, ale można także przetłumaczyć to na polski. Kolejną informację o śmierci króla mamy z roku 1501, mówię, mamy w tej kronice, w którym 41-letni król Jan Olbracht przybył do Torunia, gdzie jeszcze zdążył przyjąć poselstwo cesarskie, ale wkrótce potem, to cytuję, 13 i 14 czerwca śmiertelnie zachorował, bowiem raziła go apopleksja, po czym 17 czerwca między 8 a 9 rano rozstał się z tym światem. Ciało przewieziono z Torunia do Krakowa i tam je 26 lipca w królewskim majestacie do grobu złożono, podczas gdy tutaj w Gdańsku bito w dzwony tego kościoła, jak to jeszcze dotąd jest w zwyczaju. Natomiast znacznie więcej szczegółów mamy w roku 1548. Pierwszego dnia kwietnia zmarł w Bogu sławetny król Zygmunt I w wieku 81 lat, a 23 kwietnia odbył się jego pogrzeb, uczczony w Gdańsku czuwaniem i mszami żałobnymi. Ustawiono też 11 mar w kościele farnym, a we wszystkich kościołach bito w dzwony. Wspomina o tym w rachunku Paweł Bal, że za dzwonienie staremu królowi dał ludziom 4 grzywny.
Dużo to było, więc te cztery grzywny, panie profesorze?
To jest, chodzi o kościół Farny, to oczywiście kościół mariacki.
Tak jest.
Grzywny to była jednostka rozliczeniowa, obliczeniowa, no marka po niemiecku, to jest po prostu cztery grzywny.
Czyli za to dzwonienie było wynagrodzenie.
Tak jest. Natomiast ciekawy jest ten zwyczaj ustawiania mar, czyli katafalku.
Jak to wyglądało?
No, w prezbiterium ustawiano 11 takich właśnie platform obitych kirem. I to przyczyniało się, na pewno były jakieś napisy, jakieś herby, odpowiednie aluzje w kazaniach i przy tym wszystkim biły dzwony.
No pewnie robiło to duże wrażenie.
Cztery marki odpowiadały wówczas, taką mam notatkę, 65 gramom srebra. Zwyczaj stawiania tych katafalków nie był nowym. Na przykład w księgach rachunkowych Kasy Miejskiej możemy przeczytać, że w 1545 roku zapłacono 135 grzywien za wosk podczas pogrzebu młodej królewskiej mości, 19,5 grzywny za czarne płótno do rozpostarcia na marach, 10 grzywien zakonnicom za zrobienie świec na pogrzeb.
To
świec się nie kupowało w sklepie, tylko to się musiał robić z wosku. Młoda królewska mość to oczywiście Elżbieta Austriaczka, od 2 lat żona Zygmunta Augusta.
Ale ona bardzo młodziutko zmarła, ile pamiętam, panie profesorze.
No właśnie, którego ukoronowano za życia ojca, jeszcze dlatego jest mowa jej, prawda, młoda królewska mość. Więc już wtedy, nawet przy takiej okazji, no przecież to nie była królowa, była królowa tytularna,
tak
można
jest
powiedzieć.
Skoro mąż
ale
był koronowany.
Bo żył stary król i jego żona, więc mimo to, to był ktoś no, mniej ważny, a jednak ustawiano mary. No i mamy najpełniejszy opis uroczystości po śmierci Zygmunta III w 1632 roku. 30 kwietnia. Tego dnia nasza królewska mość Zygmunt III, król Polski i Szwecji, rozstał się z życiem w Warszawie w wieku lat 66 w 45 roku swojego panowania. Jego pamięć niech będzie błogosławiona. Dnia 9 maja, była to niedziela, we wszystkich tutejszych kościołach odprawiano nabożeństwa żałobne. Kazalnica w farze była obciągnięta kirem i wygłosił na niej kazanie pan Daniel Dilger, proboszcz tego kościoła. Po skończeniu dzwoniono we wszystkich kościołach 2 razy dziennie, mianowicie od 9 do pół do 10 i od 10 do pół do 11, tak przez 4 tygodnie, aż do 9 czerwca.
No, no to dzwoniono
to
porządnie.
Jest dzwonienie potężne, nie każdy dzwon to wytrzymuje i podejrzewam osobiście, że właśnie wtedy pękł dzwon Osanna, o którym wiemy, on pochodził, był odlany w 1373 roku, ale odlano go na nowo właśnie w 1632 i zaopatrzono napisem po łacinie. W roku, w którym odszedł z życia ojciec ojczyzny, na miejsce tego pękniętego poprzedniego ulano mnie na nowo.
Czyli wygląda na to, że to
więc
ma jakiś sens.
Bardzo możliwe, że to w wyniku tego dzwonienia. Tak. Ten dzwon uratowany, bo nie zdążyli go przetopić, znaleźli go przy hucie pod Hamburgiem, jest obecnie jako depozyt w kościele świętego Andrzeja w Hildesheimie. Co mówi Hildesheimczykom? Nic.
No
powinien być w Gdańsku. Nie tylko w kościele był uroczystość, ale w mieście. I na przykład 25 maja w gimnazjum, chodzi o gimnazjum akademickie, właśnie wtedy wygłosił mowę żałobną tamtejszy retor, czyli profesor retoryki, pan Mohigen. Wielkie audytorium było całe obite kirem, a zgromadziła się tam sławetna rada wraz ze sławetną ławą i wielka liczba innych słuchaczy. Temu sławnemu królowi poświęcono wiele pięknych epitafiów i słów pochwalnych, z których jedno, pisze kronikarz, pragnę przytoczyć. To wszystko po niemiecku. Zygmunt III, Polaków, Szwedów, Gotów, Wandalów, dziedzicy król najlepszy, największy, zrodzony z króla Jana, syna Gustawa, króla Szwecji i Katarzyny, córki Zygmunta Starego i siostry Augusta, czcigodnych królów Polski, pod panowaniem królów, po panowaniu królów na króla wolnymi głosami stanów królestwa powołany w roku od zbawienia ludzkości 1587 w wieku lat 21. Rządził państwem lat ponad 40. Propagował dawną wiarę, obyczaje, instytucje, Rzeczpospolitą prawami obywateli, wolnością i dobrze zasłużonymi czynami ubogacił. Królestwo zdobył budowlami sakralnymi świeckimi, zwycięstwami i zdobyczami poraził Niemców, Inflantczyków, Wołochów, Mołdawian, Moskali, Turków i Tatarów. Pobożny, sprawiedliwy, łaskawy, dobroczynny ojciec ojczyzny. Państwem całym swego czasu rządził mądrze, najdłużej ze wszystkich, najgodniejszy w majestacie, w chwale zdziałanych spraw i pomnożonych cnót królewskich, naturalnych zdolności, szczęścia, wieczystych zwycięstw dla kraju, zmarł w Warszawie w przeddzień kalend majowych roku pańskiego 1632, panowania w Polsce 45, w Szwecji 39, w wieku lat 66. Pogrzeb był czy w Warszawie, czy w Krakowie na Wawelu pochowany, a w Gdańsku jak to obchodzono? To były pogrzeby i sądzę, że żaden dzisiejszy pogrzeb, nawet najbardziej zasłużony, nie może się z tamtymi uroczystościami równać. Nie było telewizji, nie było radia. Całe miasto brało udział w takich uroczystościach.
Wzruszająca bardzo historia, wzruszająca szczególnie, że jutro 1 listopada i Dzień Wszystkich Świętych. My wspominaliśmy królów, którzy mimo, że odchodzili z tego świata w innych miejscach niż w Gdańsku, ale jednak Gdańsk o tym informował, bijąc w dzwony, ustawiając katafalki, stosując te wszystkie
mamy
zwyczaje,
oczywiście jeszcze inne pogrzeby już tu lokalne, też niezwykle uroczyste i licznie uczęszczane, ale o tym oczywiście innym razem.
Królewskie miasto, panie profesorze. I królewskie pożegnania. Profesor Andrzej Januszajtis, dziękuję bardzo.
Do słyszenia.
I ja także się z państwem żegnam. Magda Świerczyńska-Dolotte, żegna się także realizator programu Stefan Kotiuk. Dobranoc i do usłyszenia.